Nasza flota, choć nieduża, czyli marynarka wojenna w Radiu Gdańsk. Aktualności, historia, ludzie, ciekawostki.
Chociaż każdy z nas jest młody, lecz o starym wilkiem zwą.
Okręt nawodny nowego typu, okręt dla polskiej marynarki wojennej. Oczywiście na ten temat dyskutowano podczas kończących się już targów Balt Expo, targów, które odbyły się w Gdańsku. Dyskutowano za sprawą między innymi komandora rezerwy Macieja Janiaka, przewodniczącego Rady Budowy Okrętów, ponieważ to ciało było jednym z organizatorów tej konferencji. Dzień dobry, panie komandorze.
Dzień dobry, witam pana.
No to najprościej, jaki powinien być ten okręt nowego typu dla polskiej marynarki wojennej?
Okręt nowego typu dla polskiej marynarki wojennej, jeżeli ja mam go określić, to muszę go określać zgodnie z założeniami, które zostały przedstawione w strategicznej koncepcji bezpieczeństwa morskiego. Napisano już 1,5 roku temu, ogłoszona ona była. I dlatego muszę, bo byłem jednym z autorów tego dokumentu. No i tam zostało określone w ogóle po co marynarka przede wszystkim, jaka ma być, no i jakie okręty ma mieć.
Panie komandorze, i pytając o to, po co marynarka wojenna ma być, tam odpowiedzieliście. Ona ma być po to, aby operować nie tylko na Bałtyku, ale być może w waszej opinii nawet przede wszystkim na oceanach świata.
Tak, ona ma być taka, żeby nie tylko być przygotowana na wojnę i czekać na tą wojnę, tylko tak jak wszystkie floty, które w zasadzie historycznie rzecz patrzeć świat odkryły, nazwały, zorganizowały, a teraz utrzymują ten świat w określonym porządku, żeby ta nasza marynarka wojenna również dołączyła do tych flot, które odgrywają to decydujące znaczenie dla tego porządku światowego. Oczywiście na miarę możliwości, na miarę potrzeb. Dlatego okręty również powinny być takie, żeby mogły podjąć to współdziałanie z tymi flotami, które te zadania wykonują. Czyli okręty, które potrafią się wpisać w transatlantycką rzeczywistość. Bo my już nie jesteśmy w rzeczywistości Układu Warszawskiego, nie jesteśmy w rzeczywistości przejściowej między Układem Warszawskim a NATO. My jesteśmy w NATO. Jesteśmy jako Polska. Jako Polska. Nie jako marynarka wojenna, jako Polska wpisani w rzeczywistość transatlantycką. I dlatego musimy mieć okręty, które będą miały możliwość współdziałania z flotami naszych sojuszników.
Ja będę dążył do konkretów. Co w praktyce może oznaczać ta rzeczywistość transatlantycka?
Ta rzeczywistość transatlantycka, to jest to, w czym już jesteśmy.
Ale ja pytam oczywiście w kontekście technicznym, w kontekście zapotrzebowania na okręty.
Dobrze. Więc tak, muszę zrobić jedno zastrzeżenie, że w zasadzie w ostatnich 2-3 latach skoncentrowałem się głównie na tym uzasadnieniu racji bytu politycznej marynarki wojennej. Jeżeli chodzi o okręty i o szczegóły, to mniej się tymi rzeczami zajmuję, ale ogólnie mogę tylko powiedzieć, że to powinny być okręty takie, które te zadania wynikające z tej rzeczywistości transatlantyckiej będą w stanie wypełnić. Generalnie chodzi mi o fregaty. O fregaty są w tej chwili najbardziej uniwersalnymi okrętami, ale jednocześnie mogą być ukierunkowane czy na zwalczanie okrętów podwodnych, czy na zwalczanie serów powietrznych. To już są szczegóły, które powinni biegli specjaliści od dnia dzisiejszego, techniki od uzbrojenia tych okrętów wypełniać. Ale generalnie ja jestem i ci, którzy pracowali nad strategiczną koncepcją bezpieczeństwa morskiego, tam jest to wszystko ułożone. Jesteśmy za tym, żeby Polska posiadała okręty, fregaty, takie jakie są na wyposażeniu flot naszych choćby sąsiadów, Duńczyków, Anglików, Niemców, Belgów, Francuzów, Hiszpanów, Norwegów, mogę wymieniać, bo okręty, bo wszystkie państwa w zasadzie mają fregaty, poza 3 chyba państwami bałtyckimi, oni tych okrętów nie mają, a tak to wszystkie floty dysponują takimi okrętami.
przeszkodą, czy też jedną z przeszkód, które nie pozwalają, czy też nie pozwoliły dotychczas na rozpoczęcie budowy polskiego okrętu nawodnego nowego typu, jest pewna bariera technologiczna, ponieważ często takim wyznacznikiem, często mam na myśli tutaj rozmowy osób, które decydują o przydzieleniu pieniędzy, jest to, czy można dany okręt wybudować w polskiej stoczni i o ile możemy rozmawiać o korwecie, no bo jakieś kompetencje tutaj nabraliśmy podczas budowy Ślązaka, wcześniej Gawrona, on miał być początkowo korwetą, skończył na patrolowcu, no ale czegoś się nauczyliśmy, mówiąc w największym skrócie, o tyle w przypadku fregat takich kompetencji nie mamy.
Fregat to jest większa korweta. W zasadzie, prawda? Jeżeli ta korweta by miała mieć 105 metrów czy 110 metrów, to dodać 25 metrów, to w zasadzie jest to samo. Powiedziałbym nawet, że łatwiej budować ten większy okręt, bo łatwiej w nich pomieścić uzbrojenie, to, które jest potrzebne, a potem dysponuje się określonymi obszarami na tym okręcie, które można modernizować. Także łatwiej jest w moim pojęciu budować fregatę, niż upychać wszystko w małym kadłubie korwety, bo u nas jest często tak, że najpierw się podawało, co ten okręt ma robić, wymyślało się wszystko, co tylko jest możliwe, a potem się mówiło, że ma mieć 2000 ton i 100 metrów. I tu następowała trudność, bo w takim kadłubie nie dawało się tego wszystkiego zmieścić. Jeżeli chodzi o polski przemysł, to jest temat na, panie rektorze, specjalną rozmowę.
Zgadzam się. Tak dość pesymistycznie, choć wcześniej wypowiadając się o możliwościach budowy fregat rakietowych, optymistycznie wybrzmiał komandor rezerwy Maciej Janiak, przewodniczący Rady Budowy Okrętów, która była współorganizatorem konferencji pod tytułem Okręt Nawodny Nowego Typu, odbywającej się podczas targów Balt Expo. Bardzo dziękuję za rozmowę.
Ja również dziękuję Państwu, dziękuję Panu.
A naszym kolejnym gościem jest komandor doktor habilitowany Bartłomiej Pączek, dziekan Wydziału Dowodzenia i Operacji Morskich Akademii Marynarki Wojennej w Gdyni. Dzień dobry, panie komandorze.
Dzień dobry Panu, dzień dobry Państwu.
Panie komandorze, pytałem o to komandora rezerwy Macieja Janiaka z Rady Budowy Okrętów. Pytam także pana, jaki powinien być okręt nawodny nowego typu dla polskiej marynarki wojennej? Jakie powinien mieć możliwości? Jakiej klasy powinna to być jednostka?
Nie jest to pytanie, na które można udzielić odpowiedzi wprost, bo odpowiedź na to pytanie uzależniona jest od innego pytania, które powinniśmy sobie zadać.
I to ja wejdę w słowo. Do czego jest nam potrzebna marynarka wojenna? Czy to jest to pytanie?
Nie tyle do czego nam potrzebna jest marynarka wojenna, ale i o jakie interesy Rzeczypospolitej Polskiej chcemy zadbać. Jakie są nasze interesy morskie, jak daleko te nasze interesy sięgają i znając odpowiedź na to pytanie, dopiero my jako marynarka odpowiemy, jakich środków, w tym jakich okrętów potrzebujemy, żeby te interesy zaspokoić.
Odpowiedź na to pytanie, jak się wydaje, padła w strategicznej koncepcji bezpieczeństwa morskiego państwa, w której to znalazła się informacja, że interesy Polski sięgają zdecydowanie dalej niż Bałtyk, że powinniśmy mieć możliwość operowania nie tylko na naszym, w cudzysłowie, naszym morzu, ale także na oceanach, aby móc współdziałać z krajami NATO.
I o tym wydaje się, że dzisiaj mamy tendencję zapominać, że Polska nie kończy się na linii brzegowej, co więcej, Polska nie kończy się tylko i wyłącznie na Bałtyku, a nasze interesy narodowe sięgają dużo dalej. Musimy mieć świadomość, że współczesny transport morski to jest podpora może nie tylko naszej, ale ogólnoświatowej gospodarki. Nie możemy zatrzymać się tylko na transporcie kołowym, transporcie kolejowym, a biorąc pod uwagę wolumen transportowanych dóbr w świecie, to transport morski zdecydowanie stoi na pierwszym miejscu. I nie możemy myśleć o transporcie morskim tylko przez pryzmat morza, jakim jest Morze Bałtyckie, ale przez pryzmat wszystkich szlaków komunikacyjnych, poprzez które nasze interesy polskie są zaspokajane, poprzez które docierają do nas dobra, produkty, które zasilają polską gospodarkę, które przyczyniają się do naszego wzrostu gospodarczego. I nie możemy sobie jako państwo, które aspiruje do rangi państwa silnego, pozwolić sobie na to, żeby o te interesy dbali tylko i wyłącznie nasi sojusznicy. Musimy mieć własne siły, własne środki, które pozwolą zadbać nam o nasze własne interesy.
Panie komandorze, ale powiedział pan, że Wydaje się, iż zaczynamy o tym zapominać, że te nasze interesy sięgają dalej niż na Bałtyk. Kto o tym zaczyna zapominać?
Ja trochę ucieknę od odpowiedzi wprost i powiem ogólnie rozumiani decydenci. Dzisiaj spotykamy się w czasie targów nastawionych na środowisko cywilne, targów Balt Expo. Dopiero co zakończył się Międzynarodowy Salon Przemysłu Obronnego, w którym, szczerze powiedziawszy, marynarki wojennej nie było specjalnie widać. Jeśli chodzi o wojska lądowe, jeśli chodzi o siły powietrzne, jeśli chodzi o wojska obrony terytorialnej, wystawcy prezentowali bardzo dużo sprzętu, natomiast z punktu widzenia marynarki wojennej czuliśmy się trochę poszkodowani. Te nasze okręty, nasze inwestycje w programy typu program Orka, program Miecznik, program Kormoran gdzieś są cały czas na etapie dyskusji, cały czas są na etapie podejmowania decyzji i dzisiaj Akademia Marynarki Wojennej jako ośrodek zajmujący się teorią dowodzenia, teorią kierowania, próbujemy podpowiedzieć decydentom, jakimi czynnikami, jakimi kryteriami kierować się przy wyborze właśnie sił i środków dla marynarki wojennej. I temu dzisiaj poświęcony jest ten panel konferencyjny dotyczący wyboru nowego okrętu nawodnego, bądź okrętu nawodnego nowego typu. Staramy się podpowiedzieć decydentom z punktu widzenia narodowych interesów Polski, z punktu widzenia interesów bezpieczeństwa morskiego naszego kraju i bezpieczeństwa morskiego państwa, jakie zadania taki okręt powinien być zdolny wykonać, a przez to na jakie typy okrętów możemy postawić, idąc dalej i jeszcze głębiej, jakie siły, jakie środki powinny się na tym okręcie jako nosicielu znaleźć, żeby był w stanie zadbać o nasze interesy.
Wydaje się, że pan udzielił odpowiedzi na pierwsze pytanie, na to pytanie, od którego sam pan zaczął, czyli jakie zadania ma wypełniać marynarka wojenna, więc możemy tutaj chyba przejść do nieco większych konkretów związanych już z samym okrętem. Co pan sugeruje podczas tej konferencji?
Główne pytanie, które za chwilę padnie na tej konferencji, to w zasadzie sprowadza się do takiego wyboru. Czy silna, ciężka korweta, czy może lekka fregata? Dokonując dotychczas analiz, które toczone są w różnych gremiach, w Inspektoracie Marynarki Wojennej, w Dowództwie Generalnym, Dowództwie Operacyjnym, wszystkie te ośrodki pochylają się nad tym tematem. Taki nurt, do którego wszyscy zmierzają, to jest właśnie nurt takiego wahania między okrętem klasy korweta a fregata, skłaniając się raczej ku temu drugiemu, czyli lekka, ale zdecydowanie wielozadaniowa fregata, która będzie w stanie podjąć wyzwania i podjąć zadania zarówno ze sfery tej czysto bojowej, oddziaływania ogniowego, ale też ze sfery zapewnienia bezpieczeństwa morskich linii komunikacyjnych, czyli operacji asystowania, konwojowania. W tą stronę idziemy. Szczegółów mamy nadzieję dzisiaj dowiedzieć się od naszych prelegentów, a do prelekcji zaprosiliśmy przedstawicieli różnych opcji. I tych, którzy zdecydowanie stawiają na fregaty, i tych, którzy myślą raczej o korwetach. Chcemy pokazać decydentom, jakie są możliwości, jakie są opcje wyboru. Oczywiście na koniec wspomóc ich pewną radą ekspercką, naszą ekspercką oceną z punktu widzenia Akademii Marynarki Wojennej, która podpowie, jak wpisać się w już upublicznioną koncepcję strategiczną bezpieczeństwa morskiego.
Panie komandorze, kończąc już, bo wydaje się, że to pytanie jest zawsze na czasie, jak przekonałby pan osoby, które decydują o tym, czy zostaną na marynarkę wojenną przekazane pieniądze, czy też nie zostaną, jak przekonałby pan te osoby do inwestycji w marynarkę wojenną? Czy na przykład przywołując te dane, które pojawiły się tutaj, to są dane powszechnie znane w branży, a więc, że 40 miliardów złotych nasze porty morskie dostarczają do budżetu państwa, a my nie mamy tak naprawdę możliwości skutecznej obrony szlaków handlowych. Czy tracimy to, stopniowo tracimy te możliwości?
Ja myślę, że tutaj, żeby to powiedzieć w prostych, chcę się użyć pojęcia, prostych żołnierskich słowach. Ja użyję takiej analogii. Wyobraźcie sobie państwo, że w waszym mieszkaniu doszło do jakiejś awarii, wzywacie pomoc. I przychodzi do was mechanik, który otwiera swoją skrzynkę i w tej skrzynce znajduje się tylko jedno jedyne narzędzie, młotek. od razu wiecie, że on nie jest przygotowany do realizacji zadań, które przed nim stawiacie. Z drugiej strony, gdy ten mechanik po wejściu do domu otwiera swoją skrzynkę z narzędziami i tam widzimy różnego rodzaju typu narzędzia, widzimy, że mamy do czynienia z fachowcem, który jest przygotowany na różne warianty, który jest przygotowany do realizacji różnego typu zadań. I z naszymi siłami zbrojnymi dzisiaj jest tak trochę, że otwieramy tą skrzynkę, ten toolbox, tutaj nawiązuje do koncepcji strategicznej NATO, właśnie koncepcji typu toolbox. W pewnych obszarach te narzędzia rozwijają nam się dosyć szybko, a w innych, mówię tu o marynarce wojennej, zostaliśmy na etapie po prostu młotka. Ten młotek jest dobrym narzędziem, ale tylko do bardzo wąskiego zakresu działań, nie nadaje się do przeprowadzenia każdego rodzaju naprawy.
Bardzo konkretnie w żołnierskich słowach, jak to sam określił, powiedział o tym komandor doktor habilitowany Bartłomiej Pomczek, dziekan Wydziału Dowodzenia i Operacji Morskich Akademii Marynarki Wojennej w Gdyni. Panie komandorze, bardzo dziękuję za rozmowę.
Dziękuję Państwu.
A tę audycję jak zawsze zrealizował Stefan Kotiuk, a za uwagę dziękuję Sylwester Pięta. Do usłyszenia za tydzień.
Morze, nasze morze, będzie Ciebie wiernie strzec. Mamy rozkaz Cię utrzymać, albo na dnie Twoim lec, albo na dnie z honorem lec.
Nasza flota, choć nieduża, czyli marynarka wojenna w Radiu Gdańsk. Aktualności, historia, ludzie, ciekawostki.